Dziś w programie o upamiętnianiu bohaterów walk o niepodległość, o pierwszym numerze rocznika IPN Polish Jewish Studies. Powiemy także o kapelanie żołnierzy wyklętych, ojcu Władysławie Gurgaczu. Jednym z zadań realizowanych przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej jest opieka nad miejscami pamięci, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Wszędzie tam, gdzie dotarli Polacy.
W sierpniu tego roku minie 5 lat od powołania Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Instytucie Pamięci Narodowej. Zmiany ustawowe wprowadzone w 2016 roku powierzyły Instytutowi nową misję związaną z opieką nad miejscami pamięci narodowej. To jest termin bardzo szeroki, obejmuje i upamiętnienia, i groby wojenne, teraz również groby weteranów walk o wolność i niepodległość. IPN przejął kompetencje likwidowanej wówczas Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Te zadania związane z opieką nad miejscami pamięci dotyczą bardzo konkretnych działań przy obiektach. Są to remonty upamiętnień grobów i cmentarzy wojennych, jest to nadzorowanie stanu utrzymania tych obiektów zarówno w Polsce, jak i polskich miejsc pamięci poza granicami, także zakres działań jest ogromny. No i możemy się pochwalić już naprawdę dużym dorobkiem, takim bardzo konkretnym, bo są to realizacje remontów, budów, upamiętnień praktycznie na całym świecie.
Swój ślad Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa pozostawiło między innymi w Zimbabwe, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Belgii, Francji, Anglii i Szkocji. Tu w 2019 roku na cmentarzu Highfield w Kirkcaldy odsłonięto nagrobek generała Mikołaja Osikowskiego, Hallerczyka, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, który blisko 70 lat spoczywał w bezimiennym grobie. Ale i na wschodzie, między innymi na Ukrainie, Białorusi i Rosji, odnowiono miejsca związane z polską historią.
Musimy sobie uświadomić, jaką funkcję mają upamiętnienia. Funkcję państwową, ale też i funkcję społeczną. My bardzo często spotykamy się z taką realną potrzebą kierowaną do nas ze strony lokalnych społeczności, samorządów, kiedy ci ludzie chcą mieć swoje miejsce pamięci, chcą upamiętnić swoich bliskich, swoich przodków. Jest to element, który stanowi pewien fundament i pewne spoiwo lokalnej społeczności. To buduje ich poczucie wartości. Mają świadomość uczestniczenia w tej wielkiej sztafecie pokoleń i te ślady pamięci, trwałe ślady pamięci są bardzo ważne. To jest ten obszar społeczny. Oczywiście kwestie polityki państwa też są tutaj bardzo ważne, bo szczególnie ostre ataki były kierowane wobec Instytutu Pamięci Narodowej, kiedy zaczęliśmy realizować ustawę o zakazie propagowania komunizmu. Tak? Czyli kiedy zaczęliśmy usuwać, czy wskazywać do usunięcia, bo to nie Instytut fizycznie likwiduje te pomniki, czy zmienia patronów ulic, ale wskazujemy takie pomniki, wskazujemy takich patronów, którzy powinni zniknąć z przestrzeni publicznej. Jest to oczywiste, jeżeli państwo polskie poważnie traktuje swoją suwerenność, swoją niepodległość, to nie może tolerować w przestrzeni publicznej symboli obcej dominacji. Polska nie mogła realizować tej państwowej doktryny upamiętniania zasłużonych postaci czy ważnych wydarzeń w historii narodu w wieku XIX z oczywistych względów. Państwo polskie nie istniało i na naszych ziemiach realizowana była polityka i doktryna państw zaborczych. Władze zaborcze stawiały masę upamiętnień swoich, właśnie pokazując też tą dominację, tą swoją siłę. I nikogo nie raziło po roku 1918, po odzyskaniu niepodległości, że te upamiętnienia były usuwane. W miejsce tych usuwanych pomników oczywiście zaczęły pojawiać się upamiętnienia poświęcone polskim bohaterom walczącym o odzyskanie niepodległości, później w obronie niepodległości. Bardzo szybko zaczęto upamiętniać bohaterów wcześniejszych walk, powstańców styczniowych, ale także żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. To była budowa pewnego etosu państwa, budowa też pewnego prestiżu w armii, ponieważ po raz pierwszy Polska jako państwo, jako naród wystawiła tak liczną armię i to armię zwycięską. Właściwie jeszcze w czasie trwania wojny z bolszewikami, jesienią 20 roku, zaczęły się gorące dyskusje, w jaki sposób upamiętnić wszystkich walczących o niepodległość. Spory były zażarte, jak to zwykle w takich przypadkach. Szukano miejsca, szukano formuły takiego upamiętnienia ogólnego. Pierwsza próba To była jeszcze jesień 20 roku, kiedy w rejonie dzisiejszego Ronda de Gaulle ustawiono taki sarkofag poświęcony poległym żołnierzom i zaczęto się zastanawiać nad trwałą formą upamiętnienia i ostatecznie zapadła decyzja, żeby był to plac Saski, późniejszy plac Piłsudskiego i ta środkowa część arkad Pałacu Saskiego, którą znamy dzisiaj niestety tylko jako relikt, w którym mieści się grób nieznanego żołnierza. Rok 1925, kiedy pochowano tam schumowane ze Lwowa, z cmentarza obrońców Lwowa, szczątki bezimiennego ochotnika, poległego w walkach z Ukraińcami. Do dzisiaj szczęśliwie jest to najświętsze miejsce Wojska Polskiego, jedno z najważniejszych miejsc pamięci dla polskiego narodu. Stoimy przed kwaterą wojny polsko-bolszewickiej na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Tutaj pochowano blisko 2,5 tysiąca poległych żołnierzy i zmarłych w warszawskich szpitalach. Cała kwatera była urządzona w sposób państwowy, tak, jednolitym wzorem krzyża. On był pierwotnie betonowy. W 2015 roku przeprowadzono tutaj gruntowną renowację, remont tej kwatery, wymieniając betonowe krzyże na granitowe, ale wśród tych rzędów jednolitych krzyży widzimy indywidualne groby, które były fundowane przez rodziny albo często też przez kolegów poległego żołnierza. I niestety te nagrobki, których jest tu około setki, nie były ujęte w planie remontu sprzed 5 lat. Od 2018 roku Biuro Upamiętniania Walki i Męczeństwa prowadzi renowację właśnie tych indywidualnych pomników nagrobnych. Wyremontowaliśmy ich już ponad 30. Jest to duże wyzwanie, ponieważ one praktycznie od lat 20. nie były poddawane żadnym remontom, żadnym naprawom. Tutaj za mną jest nagrobek wyjątkowy o tyle, że wykonano go z bryły granitu. W większości tutaj mamy do czynienia z piaskowcem, jednak ten granitowy kamień był po prostu czarny i dopiero po oczyszczeniu okazało się, że ma piękną inskrypcję i odczytaliśmy dane pochowanego tutaj żołnierza.
Na cmentarzu ofiar hitleryzmu na Gdańskiej Zaspie pochowano m.in. celników i kolejarzy z Szymankowa, obrońców Poczty Polskiej, więźniów obozu koncentracyjnego w Stutthofie i jego podobozów.
Aby przybliżyć historię tego miejsca, Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walki i Męczeństwa w Gdańsku przygotowało 6 paneli informacyjnych, edukacyjnych o historii i miejsca i ofiar. Jeden z tych paneli zawiera listę ponad 2000 nazwisk. Jest to lista imienna, alfabetyczna. Do każdego nazwiska jest dopisana kwatera. Oprócz tego nagrobki, które tutaj się znajdują, jest ich około 2000 cyklicznie od 2017 roku. Co roku czyścimy, przeprowadzamy ich renowację. W przeciągu tych ostatnich 3 lat wyczyściliśmy około 1000 pomników. Drugie tyle wyczyścił Zarząd Dróg i Zieleni. W tym momencie do wyczyszczenia została jeszcze tylko chyba jedna kwatera, którą prawdopodobnie, jeśli pandemia na to pozwoli, dokończymy w tym roku.
Na gdańskim cmentarzu Łostowickim odnowiono nagrobek Antoniego Browarczyka. Został on zastrzelony 17 grudnia 1981 roku podczas manifestacji w Gdańsku po wprowadzeniu stanu wojennego.
Poza kompleksową wymianą samego nagrobka tutaj na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku dokonano także wymiany 3 krzyży znajdujących się tuż przy grobie Antoniego Browarczyka. 3 krzyży stylizowanych na pomnik pomordowanych stoczniowców, który bezpośrednio nawiązuje do dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się dokładnie 11 lat przed śmiercią Antoniego Browarczyka, kiedy wojsko użyło broni do idących, do zmierzających do pracy w stoczni robotników w Gdyni.
W ostatnich latach wzrasta liczba inicjatyw społecznych związanych ze wznoszeniem pomników i tablic. Upamiętniono w ten sposób chociażby 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, ofiary Grudnia 70, czy też działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Każda z inicjatyw związana z upamiętnianiem osób i miejsc buduje tożsamość narodową. Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN w Katowicach zwraca się z apelem do osób posiadających informacje o grobach uczestników powstań śląskich, poległych w powstaniach lub zmarłych po 1921 roku, o przekazanie tych informacji do Instytutu Pamięci Narodowej. Zgłoszenia posłużą do stworzenia przez Instytut Pamięci Narodowej bazy grobów bohaterów 3 powstań śląskich. Więcej informacji na stronie www.katowice-ipn.gov.pl. Pomóżmy ocalić groby powstańców śląskich od zapomnienia.
Instytut Pamięci Narodowej opublikował pierwszy numer czasopisma Polish Jewish Studies. To publikacja, która w języku polskim i angielskim przedstawia dzieje społeczności żydowskiej na ziemiach polskich w XX wieku oraz stosunki polsko-żydowskie w tym okresie. Możemy się zapoznać z numerem pierwszym, który jest poświęcony przede wszystkim okupacji niemieckiej i zagadnieniu relacji polsko-żydowskich w tym okresie. Zachęcam szczególnie do lektury artykułu Sebastiana Piątkowskiego na temat przetrwania na aryjskich papierach, czy pani doktor Alicji Gontarek o roli polskiej placówki w Hawanie w ratowaniu Żydów. To nie tylko Brno, nie tylko Ładoś, nie tylko Rychlewicz i Stambuł, ale także inne placówki, w tym opisywana tutaj Hawana. Zachęcam również szczególnie do lektury działu recenzje i polemiki, gdzie nasi autorzy recenzują książki. Numer pierwszy tego czasopisma jest dostępny nie tylko w naszych księgarniach, ale w całości także online na stronie internetowej ipn.gov.pl oraz przystanekhistoria.pl.
Do 16 lutego 2021 roku w Parku imienia Szarych Szeregów w Łodzi prezentowana będzie wystawa Dzieci z Przemysłowej. Niemiecki obóz w Łodzi 1942-1945. Ekspozycja powstała staraniem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi. Dostępna jest w trzech wersjach językowych – polskiej, angielskiej i niemieckiej.
Redakcja portalu przystanekhistoria.pl poleca Państwu do przeczytania artykuł pióra doktora Grzegorza Majchrzaka zatytułowany Nie mordujcie polskich księży, czyli pogrzeby zamordowanych w 1989 roku kapłanów oczami SB. W przededniu obrad Okrągłego Stołu 20 stycznia 1989 roku w mieszkaniu parafii kościoła pod wezwaniem św. Karola Boromeusza w Warszawie znaleziono ciało zamordowanego księdza Stefana Niedzielaka. 10 dni później w parafii kościoła pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli odnaleziono ciało zamordowanego kolejnego księdza Stanisława Suchowolca. A już po obradach Okrągłego Stołu i po wyborach czerwcowych z 1989 roku, 11 lipca, na dworcu PKS w Krynicy Morskiej odnaleziono ciało księdza Sylwestra Zycha. Ci trzej księża zostali zamordowani przez tzw. nieznanych sprawców. Do dziś nie ustalono realnych motywów zabójstwa tych księży, jak również sprawców tych zbrodni. Wszelkie poszlaki wskazują, że za tymi zbrodniami stoją funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ponieważ wszyscy ci trzej księża byli zaangażowani w działalność opozycyjną. Służba Bezpieczeństwa interesowała się okolicznościami pogrzebów tych trzech duchownych, tym, kto brał udział w tych pogrzebach, a także jakie były nastroje społeczne po upublicznieniu informacji o zamordowaniu duchownych. O tym, jakie działania operacyjne podejmowała w ostatnich chwilach swojego funkcjonowania Służba Bezpieczeństwa wobec wszystkich tych, którzy uczestniczyli w pogrzebach tych trzech duchownych, a także jakie były reakcje społeczne na ich śmierć, dowiecie się Państwo, czytając artykuł doktora Grzegorza Majchrzaka w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż, prawdziwa historia. Zapraszam.
Instytut Pamięci Narodowej opublikował refleksję Władysława Gurgacza, jezuity, który w 1947 roku został kapelanem Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Jest to autobiograficzny zapis duchowej drogi kapłana prowadzony od 1931 do 1947 roku. Ksiądz Władysław Gurgacz został aresztowany w lipcu 1949 roku. W procesie pokazowym został skazany przez komunistyczny sąd na karę śmierci. Wyrok wykonano 14 września 1949 roku. Ksiądz Gurgacz, pseudonim Sem, miał wówczas 35 lat.